Jest godzina 7.30. Gościem Poranka Wnet i gościem, którego Państwo mogą obejrzeć na naszym kanale YouTube Radia Wnet, jest generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, witam państwa, dzień dobry.
Widzieliśmy się we Wrocławiu na dobrej konferencji G2. Tam pan generał mówił o polskiej armii, o polskim uzbrojeniu, ale dzisiaj powiedzmy o tym, co pan myśli na temat tego, co zdarzyło się w Rosji.
Znaczy, to są dobre wieści dla nas, bo widać wyraźnie, że to, co się dzieje w obwodzie białogorodzkim, świadczy o tym, że Ukraińcy lub pro-Ukraińcy przygotowywali się do działań dywersyjno-sabotażowych. To, co się w tej chwili dzieje, wywołuje ogromne zamieszanie u Rosjan. Oni są zaskoczeni tymi działaniami. One nie mają jeszcze póki co wielkiej skali, ale ufam, że one się przerodzą w wielką skalę i być może będzie to miało takie znamiona działań szeroko zakrojonych, sabotażowo-dywersyjnych, przygotowujących w pewnym sensie kontrofensywę armii ukraińskiej, tak aby uniemożliwić funkcjonowanie siłom wewnętrznym Rosji w zapewnieniu marszu wojsk rosyjskich do frontu. A zatem wydaje się, że to, co się w tej chwili dzieje, jest jakby początkiem działań, które mają zdestabilizować sytuację w obwodzie białogorodzkim. Miejmy nadzieję, że to się rozleje, bo obywateli proukraińskich w obwodach przygranicznych z Ukrainą jest dużo więcej. Zatem być może jest to początek tej jakiegoś takiego powstania, które ma zakłócić funkcjonowanie i stabilizację w Rosji.
Widać te objawy paniki poprzez ewakuację ludności i ewakuację tej amunicji nuklearnej. Wiedzieliśmy o tym, że tam jest amunicja nuklearna tuż przy granicy ukraińskiej?
To świadczy jeszcze po raz kolejny, panie redaktorze, o tym, że Rosjanie byli nieprzygotowani do tego, co się w tej chwili wydarza. Czyli nie spodziewali się w żaden sposób, że na ich terytorium może dojść do jakichkolwiek działań zbrojnych. I to świadczy o tym, że Rosjanie działają w sposób nieplanowy, w sposób niezorganizowany, a ta panika tylko pogłębia ten kryzys, bo w tej chwili w obwodzie białogorodzkim powstał głęboki kryzys, który na tym Rosjanie na razie nie panują i oby, mam nadzieję, nie zapanowali.
To jest nowy etap wojny?
Wydaje się, że przeniesienie działań zbrojnych, oficjalnie oczywiście Ukraińcy nie mówią o tym, że oni to czynią. Amerykanie też się wzbraniają przed potwierdzeniem, że to robią Ukraińcy. Ale przeniesienie działań zbrojnych na terytorium Rosji bardzo poważnie zakłóca funkcjonowanie Rosji, to po pierwsze, a po drugie, tak jak pan powiedział, to jest jakby nowy etap wojny partyzanckiej, która, miejmy nadzieję, rozleje się na większą część terytorium Rosji, bo liczba niezadowolonych Rosjan, czyli pro-Ukraińców, jest znacząca, a ta sytuacja wewnętrzna, niestabilna, sytuacja ekonomiczna zła, bardzo budzi złe nastroje w Rosjanach i będzie pewnie ta sytuacja, ten kryzys się pogłębiał. To dobra droga do tego, aby Putin zechciał tą wojnę zakończyć poprzez wycofanie wojsk swoich z terytorium Ukrainy, bo on tego ciężaru, Rosja tego ciężaru nie dźwignie. Wojna wewnętrzna, brak stabilizacji wewnętrznej, wojna z Ukrainą, to jest ponad możliwości Rosji.
Czy to może być też sygnał dla tych poborowych żołnierzy rosyjskich, którzy nie chcąc muszą walczyć na Ukrainie?
Znaczy, generalnie Rosjanie mają problem z poborowymi. Oni w tej chwili czynią wielkie wysiłki propagandowe i inne, które mają przekonać młodzież rosyjską do tego, żeby chciała być żołnierzami. Oni nie chcą być żołnierzami. Oni przekonali się przez ten rok czasu, że w zasadzie niczego od tego państwa oczekiwać nie mogą, a stają się tylko i wyłącznie instrumentem czy narzędziem, które ma wykonywać wolę Putina, ale to kosztuje tych obywateli, tę młodzież rosyjską ogromne ofiary. Oni tego nie chcą. I niezadowolenie moim zdaniem właśnie dotyczy tego środowiska, tej grupy młodzieży rosyjskiej, która jest potencjalnymi poborowymi.
Tym bardziej, kiedy się dowiedzą, chociaż trudno im się dowiedzieć, jak wiele tysięcy Rosjan poległo na Ukrainie.
Oczywiście straty Rosjan są bardzo duże. Rosjanie uzupełniają ale wydaje się, że ten proces uzupełnienia idzie bardzo wolno i przygotowania kolejnych wojsk do wojny. Także Rosjanie borykają się z wielkimi problemami, jeżeli chodzi o stan osobowy. I to jest moim zdaniem główny problem, przed którym stoją Rosjanie, a poziom strat rzeczywiście jest porażający.
Czy jest to zapowiedź, to co się zdarzyło na terytorium Rosji, jest zapowiedzią pierwszą czy drugą już jaskółką rodzącej się tej kontrofensywy wojsk ukraińskich?
Panie redaktorze, być może tak, można to połączyć, natomiast moim zdaniem na razie to jest za mała skala, żeby to podciągać pod kontrofensywę, pod jej przygotowania. Natomiast widać wyraźnie, że Ukraińcy osiągają duży poziom zdolności i gotowości do kontrofensywy. To, że otrzymali w tej chwili systemy uderzeniowe dalekiego zasięgu, które pozwalają razić obiekty na terenie Rosji, czyli za Donem, pod Rostowem, gdzie Rosjanie przygotowują swoje odwody, to już poprawia absolutnie zdolności armii ukraińskiej. Zgoda wszystkich na F-16 jest kwestią, która w zasadzie się działa od dawna, bo myśmy o tym wiedzieli, że piloci się szkolą na F-16. Tylko teraz jest kwestia, żeby te samoloty dotarły i żeby piloci na nie wsiedli już wyszkoleni i w ramach przygotowania do kontrofensywy osiągnęli zdolność do wywalczenia przewagi w rejonie, gdzie będzie prowadzona kontrofensywa, przewagi w powietrzu. Bo warunkami tej kontrofensywy są trzy elementy. Pierwszy, zdolność do wykonywania uderzeń. Ukraińcy sformowali 20 kilka brygad dzięki sprzętowi, który otrzymali z zachodu, brygad ciężkich, średnich i lekkich. Brygady są gotowe. Osiągnęli w tej chwili duży poziom zdolności do wykonywania uderzeń głębokich na odwody armii rosyjskiej. To jest drugi czynnik. I trzeci, mają zdolność do walki z siłami powietrznymi Rosji i do wywalczenia przewagi na kierunku prowadzenia kontrofensywy. Wydaje się, że w ciągu najbliższych 2-3 tygodni warunki do tego, aby kontrofensywa się rozpoczęła, powstaną. I moim zdaniem wyznacznikiem to jest czas przebiegu szczytu NATO w Wilnie. Żeleński musi do tego szczytu mieć sukces operacyjny polegający na rozbiciu dużego zgrupowania armii rosyjskiej, wstrząśnięcia armii rosyjską, tak aby przed szczytem mógł Żeleński pokazać NATO, ja zwyciężyłem.
Przypomnijmy, szczyt NATO to jest 10 lipca, czyli ponad 11. miesiąc. 10, tak. 11 lipca. Myśli pan generał, że Ukraińcy przekroczą jeszcze raz Rubikon, czyli zaczną bombardować cele w Rosji?
Tak, to jest jednym z wyznaczników operacji kontrofensywy. Muszą wykonać uderzenia na logistykę i na odwody armii rosyjskiej, które są w tej chwili na odległościach większych niż 250-300 kilometrów. Żeby te siły rosyjskie nie dotarły do frontu, nie zapobiegły kontrofensywie, one muszą być obiektami uderzeń tych systemów dalekiego rażenia. Kontrofensywa będzie trwała około 2 tygodni, tak sądzę, bo na więcej sił Ukraińcom nie starczy, ale ona musi być zaskakująca, zdecydowana, potężna, tak aby mogła rozgromić, okrążyć i zlikwidować duże zgrupowanie armii rosyjskiej. Nie całą armię, nie wyprzeć z terytorium Ukrainy, ale musi dokonać znaczącego sukcesu poprzez rozbicie silnego zgrupowania armii rosyjskiej. To będzie wielkie zwycięstwo.
Gdzie to może być? W którym miejscu na Ukrainie?
Znaczy moim zdaniem to powinno rozegrać się w rejonie Łuku Donbaskiego, czyli Bachmut, Północ, Siewierск, czyli generalnie wszystko to, ten obszar, który się w tej chwili nie jest tym obszarem tych starć zbrojnych, głównych starć zbrojnych obu armii. Wykluczam kierunek południowy z uwagi na to, że tam od grudnia Rosjanie się przygotowywali, tam gromadzili nowe siły i środki, tam fortyfikowali pozycje obronne, tam minowali teren. Pokonywanie tej obrony na kierunku południowym i jej przejmowanie może przysporzyć Ukraińcom ogromne straty, a przecież nie o to chodzi. Chodzi o błyskawiczny sukces. Zatem wydaje mi się, że w rejonie Łuku Donbaskiego rejon jest dogodny, ponieważ tam wojska rosyjskie są w toku operacji zaczepnej na tarczy, więc są rozproszone, są nieprzygotowane do obrony, czyli nie są odporne na uderzenia skrzydłowe armii ukraińskiej.
Ale Rosjanie w tym czasie nie śpią, też się do czegoś przygotowują.
Tak, oni na północy, na południu przygotowują się do operacji obronnej i bardzo mocno się do tego przygotowują. Tam kierują nowe jednostki z nowych formowań, nowo wyszkolone jednostki wojskowe. Tym bardziej, że Rosjanie też ulegają w jakimś sensie propagandzie ukraińskiej, która od praktycznie lutego wskazuje kierunek południowy jako ten kierunek, gdzie będzie wykonane uderzenie, czyli kierunek Zaporoże-Krym. I na tym kierunku Rosjanie skupiają swoje główne siły obronne w obawie przed tą kontrofensywą. Ale moim zdaniem, jeżeli kontrofensywa ma osiągnąć swój sukces, to po pierwsze, a po drugie, jeżeli Zełenski chce mieć argumenty przy stole w dniu 11 lipca, musi uderzyć na wojska rosyjskie tam, gdzie one działają w rozproszeniu, gdzie prowadzą natarcie, gdzie są zdolne i przygotowane do prowadzenia stałej obrony. To jest rejon Łuku Donbaskiego.
Czy dowódcy rosyjscy są tak słabi, że tego wszystkiego nie przewidują?
Oni może i przewidują, ale im sił się starcza. Poziom strat, jaki poniosła armia rosyjska, o czym mówiliśmy dzisiaj, jest tak duży, że Rosjanie w tej chwili już łatają dziury na froncie, gdzie tylko mogą. I wyciągają część sił z kierunku południowego na kierunek bachmucki, bo im się wydaje, że Bachmut otworzy im wrota do Donbasu. Moim zdaniem sprawa jest przesądzona. Zdobycie Bachmutu jest końcem tej operacji na tym kierunku i Rosjanie Donbasu już nigdy nie zdobędą.
A co dzieje się na Białorusi?
Na Białorusi to jest wielkie zamieszanie. Wydaje się, że w tej chwili Rosjanie, te wojska, które mieli na Białorusi przy granicy z Ukrainą, już w tej chwili wyprowadzają z Białorusi, kierują do rejonu Białogorodzkiego i w rejon północno-wschodniej Ukrainy, w obawie też przed kontrofensywą, czyli na północ od Charkowa. Drugie, wydaje się, że Rosjanie, a Łukaszenka też, obawiają się, że może dojść do działań podobnych na Białorusi, jakie mają miejsce w rejonie, w obwodzie białogorodzkim. Oni się bardzo boją przeniesienia tego typu działań na teren Białorusi, bo mają świadomość tego, że jeżeli jakiekolwiek miejsce na mapie federacji jest takim, gdzie może powstać powstanie właśnie z Białorusi.
Czyli z tego, co mówi pan generał, wynika, że nawet nie ma kontrofensywy wojsk ukraińskich, ale tak naprawdę strach jest po stronie agresora.
Zdecydowanie. Rosjanie nie wiedzą, czego się po Ukraińcach spodziewać. Oni są przerażeni zdolnościami armii ukraińskiej oraz tymi działaniami, które się dzieją chociażby w obwodzie białogorodzkim i w innych rejonach, gdzie Ukraińcy skutecznie paraliżują logistykę armii rosyjskiej. I tak jak wspomniałem wcześniej, obawiają się przeniesienia działań zbrojnych na teren Białorusi, jak to ma miejsce w Białogorodzie.
I dlatego straszą użyciem broni nuklearnej.
Straszyć będą, dopóki jeszcze będą w grze. Ale moim zdaniem nikt im na użycie broni jądrowej nie pozwoli, nawet w wymiarze taktycznym, bo nikt na świecie nie chce użycia broni jądrowej. Putin o tym wie, że to będzie jego koniec, ponieważ nastąpi totalna izolacja Rosji w przypadku, gdyby Rosja użyła w jakikolwiek sposób broni jądrowej. Nikt nie chce wojny jądrowej, a użycie przez Putina mogłoby się przerodzić w wymianę ciosów jądrowych. To byłby koniec, no koniec świata oczywiście.
I na to myśli pan, że w desperacji Putin nie odważy się?
Nie odważą się ludzie, którzy są wokół niego, bo mają świadomość tego, że to będzie koniec Rosji. Oni nie chcą końca Rosji. Oni widzą, że to, do czego to prowadził Putin, to jest krach Rosji. I jeżeli jeszcze jakiś ruch zrobi desperacki Putin, to będzie katastrofa i upadek Rosji, całkowity upadek Rosji.
Panie generale, przez chwilę o polskiej armii czy o Polsce porozmawiajmy. Sprawa rakiety, która wylądowała czy spadła w okolicach Bydgoszczy, jest zamknięta? Czy wiemy, co się stało, czy też nie wiemy?
Panie redaktorze, moim zdaniem, dopóki nie będzie końca śledztwa, trudno o tym dyskutować i jednoznacznie się wypowiadać na ten temat. Zamieszanie jest duże. Bym powiedział tak. Brak jest komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Ci, którzy przekazywali informacje od początku do końca, popełnili rażące błędy wynikające z braku profesjonalizmu. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych nie polega na pośpiechu i przekazywaniu szybko komunikatów do przestrzeni publicznej. Okazało się nieprawdziwych komunikatów. Drugie.
Panie generale, a który komunikat okazał się nieprawdziwy?
Moim zdaniem nieprawdziwy to komunikat był o tym, że nie było żadnego meldunku, że nie było w ogóle meldunku, że nikt o niczym nie wiedział. I wydaje mi się, że stanowisko prezydenta i szefa BBN-u było jednoznaczne. Zamknijmy temat do czasu ukończenia śledztwa. Wszelkie ruchy przedwczesne są niewskazanymi ruchami, bo one szkodzą sprawie i szkodzą autorytetowi Ministerstwa Obrony Narodowej. Nastąpił wyciek dokumentów zastrzeżonych z Ministerstwa Obrony Narodowej. Wie pan, to taka manipulacja. I to nie posądzam o tym ministra Błaszczaka, ale twierdzę, że wokół niego są ludzie, którzy są nieprzygotowani do działania w sytuacjach kryzysowych. I pośpiech w takich sytuacjach szkodzi sprawie. My mamy doświadczenie, panie dyrektorze, że pan pamięta czasy takich wpadek medialnych, komunikacyjnych w czasach, kiedy pojechaliśmy na wojnę do Iraku. Byliśmy nieprzygotowani, popełniliśmy błędy w komunikacji z mediami i ze społeczeństwem. Nauczyliśmy się tego i wiemy, że pośpiech jest absolutnie tutaj niewskazany. I wyprzedzanie wydarzeń, które mają być wynikiem śledztwa, jest nieuzasadnione, bo szkodzi sprawie.
Ale z jednej strony śledztwo to, o którym mówi pan generał, ale z drugiej strony fakt, że ta rakieta wleciała na terytorium Polski.
Wleciała i starano się prawdopodobnie fakt ten ukryć. Szczęśliwie jest to, była to rakieta elaborowana materiałem obojętnym. Nie czyniła żadnych szkód na szczęście, ale to świadczy o tym, że te deklaracje polityków, że mamy szczelny system obrony powietrznej, okazały się nieprawdziwe. Panie doktorze, generalnie społeczeństwo ufa politykom do czasu, dopóki politycy nie popełnią błędu. To był błąd, bo jeżeli rakieta wpada i politycy mówią, że nie ma rakiety albo że nic się nie wydarzyło, no to to budzi, bo podważa zaufanie społeczeństwa do polityków, to po pierwsze, i do ich deklaracji o tym, że system mamy szczelny, a drugie to bardzo to osłabia odporność narodu, odporność społeczeństwa na tego typu wydarzenia. A tego typu wydarzenia skutecznie wykorzystuje propaganda rosyjska. Dlatego też im mniej o tym mówimy, tym mniej sobie szkodzimy.
To, żeby zadośćuczynić panu generałowi, to jeszcze chwilę o tym porozmawiajmy, bo powiedział pan materiał obojętny. To znaczy, że ktoś intencjonalnie wypuścił tą rakietę, żeby przetestować nasz system obronny. Czy dobrze rozumiem?
Panie redaktorze, twierdzę, że nie. Ja wiem, że wiele ekspertów twierdzi, że to był test naszej obrony. Nie. Rosjanie uderzają dziennie kilkunastoma, nawet kilkudziesięcioma rakietami. Nie mają pewnej kontroli nad rakietami, które są wystrzelone z wyrzutni. Wiele rakiet może się urwać z kontroli, czyli tracą Rosjanie nad nimi kontrolę. Ta rakieta, szczęśliwie rakieta Wabik, poleciała do Polski. Tak jak kiedyś poleciała do Przewodowa, czy poleciała kiedyś do Mołdawii. Zatem takie zdarzenia będą miały miejsce. I kwestią teraz jest kluczową, uniemożliwić takim rakietom, nawet Wabikom, wlot nad przestrzeń powietrzną Polski, aby można było skutecznie tego typu rakiety zwalczać. Moim zdaniem nie było to zamierzone działanie, ale w wyniku tego, że myśmy tę sprawę tak nagłośnili, Rosjanie to wykorzystują w swojej propagandzie. Niepotrzebnie daliśmy argumenty im do ręki.
Ale możemy powiedzieć w takim razie, że mieliśmy szczęście, że urwała się rakieta Wabik, bo mogła się urwać rakieta nie Wabik.
Tak, mogła rakieta z głowicą elaborowaną materiałem wybuchowym, takim około 300 kg. Szczęśliwie okazało się, że to była rakieta Wabik. Na około 50 rakiet wystrzeliwanych, 10 rakiet z Wabikami, które mają mylić obronę powietrzną armii ukraińskiej, przez co spada jej skuteczność. Natomiast to, że przyleciała do rakieta Wabik, to nasze szczęście.
Mamy to szczęście, panie generale, ten zakup, wielki zakup sprzętu, którego dokonuje teraz Armia Polska i rząd polski. Rysuje się z tego jakiś obraz przyszłości polskiej armii?
Zdecydowanie tak, panie redaktorze. Ten rząd dokonuje historycznych zakupów. Oczywiście na to trzeba czasu. Niech nikt nie mówi, że w rok, dwa zrobi armię nową. Na to trzeba czasu. Na to jest proces, który trwa latami. Ale te zakupy, które mają miejsce dla potrzeb polskiej armii, są historycznymi, są potrzebnymi i wydaje się, że jeżeli to zostanie zrealizowane, będziemy mieli jedną z silniejszych armii w Europie na pewno.
Panie generale, widzę za panem liczne książki. Pana ulubiona książka to?
To 8 części trzytomowego dzieła Polskiej Siły Zbrojnej wydane w Londynie. To jest cała historia od kampanii wrześniowej aż po zakończenie wojny, po powstanie warszawskie. Autorami są polscy oficerowie kształceni przed wojną w Wyższej Szkole Wojennej, którzy są dla mnie wzorcami, którzy potrafili zbudować, panie rektorze, rzecz bardzo ważną, której teraz nie mamy. Są autorami polskiej myśli wojskowej. Wcześniej, paręnaście lat temu, dziedziczyliśmy, czy może byliśmy właścicielami rosyjskiej myśli wojskowej, czy radzieckiej. Teraz jesteśmy natowski. Uważam, że my Polacy, w oparciu o nasze doświadczenie, o naszą historię, o naszą wiedzę, o to, gdzie jesteśmy w Europie, powinniśmy budować polską myśl wojskową wzorem naszych oficerów przedwojennych, młodych, wykształconych w Wyższej Szkole Wojennej. I uważam, że taka misja czeka nas w najbliższych latach. Zbudowanie polskiej myśli wojskowej.
Panie generale, może o tych książkach będziemy mieli okazję porozmawiać, ale teraz bardzo serdecznie dziękuję za
dziękuję
rozmowę.
Bardzo.
Generał Waldemar Skrzypczak był gościem Poranka w net. Na zegarze godzina 7:51.